Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry. Ewa Domska, witam Państwa serdecznie i witam moich gości. Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeutka.
Dzień dobry, witam
Dzień
Państwa.
Dobry. Doktor Elżbieta Okońska, pedagog, prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dominik Antonowicz, teraz nie wiem, czy mam już powiedzieć profesor, doktor habilitowany.
Cały czas doktor, nie odebrano mi stopnia doktora, więc doktor habilitowany. Dzień dobry Państwu.
Doktor habilitowany Dominik Antonowicz, socjolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. I w Toruniu również doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk, również z UMK. Witamy.
Dzień dobry, mile witam Państwa.
Dzień dobry. Tak się podzieliliśmy, że dwie panie w Bydgoszczy, no ja to jeszcze trzy panie i dwóch panów w Toruniu. Tak panowie zaciekle dyskutowali przed wejściem na antenę, że nie mogłam się w ogóle z wami porozumieć. I tak sobie słuchamy, a to już przed audycją
dyskusja
wszystkie punkty omówione, więc jesteście świetnie przygotowani. Tak więc teraz udostępnimy waszą wiedzę naszym kochanym słuchaczom. No cóż, święta Bożego Narodzenia tuż, a więc pomyślałam sobie, że wreszcie pora porozmawiać o tradycji. Nie tylko o tradycji świąt Bożego Narodzenia, ale w ogóle o tradycji. Dużo mówi się, że tradycja to właśnie są tacy ludzie staroświeccy, którzy ulegają tej tradycji, a cóż to w ogóle jest, bądźmy postępowi, więc te wszystkie aspekty dzisiaj chciałabym poruszyć, ale w pierwszej części naszej rozmowy może spróbujmy powiedzieć, co dzisiaj rozumie współczesny człowiek pod pojęciem tradycja i co to dla niego znaczy. Czy to jest coś dobrego, złego? Drogie panie, zacznijmy.
Dobrze, to ja może zacznę tak nietypowo, bo sobie tutaj przygotowałam taki mały fragmencik, ponieważ jak padło słowo tradycja, od razu mi się przypomniała kultowa polska komedia Miś i tam jest taka piękna scena na końcu, kiedy Ewa Bem śpiewa Lulajże Jezuniu i padają takie słowa. Tradycja to dąb, który 1000 lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza. Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmienia. To, co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy. Taka piękna scena, która tak trochę kończy ten film z taką nadzieją. Jak sobie Państwo może przypominają tę scenę, ona związana jest z tym, że ten tytułowy miś urywa się nagle z helikoptera, spada na ziemię, błoto gdzieś tam się rozpryskuje. Myślę, że to jest taka też dobra metafora i dobre wprowadzenie do tego właśnie namysłu o tradycji, gdzie ten miś uosabia no właśnie coś takiego, co no może mało fajnego, a jednak ta tradycja...
Nową świecką tradycję uosabia.
Nową świecką tradycję, tak. A jednak ta tradycja właśnie wypowiedziana w tych pięknych słowach, kolęda, wieczerza, no symbolizuje jakąś ciągłość, nie przeszłość, ale
nie
taką,
mamy
taką
poczucia,
ciągłość.
Że to jest właśnie takie lekkie szyderstwo z tej tradycji takiej pojmowanej w ten sposób. Nasza historia, dąb.
Ja mimo wszystko być może, aczkolwiek ja to odbieram jako taką, wbrew pozorom, taką nadzieję.
Jesteś romantyczką.
Takie otwarcie.
W romantycznym dyskursie, czy też.
Tak, zdecydowanie.
A nie w romantycznym dyskursie, proszę bardzo.
To znaczy, faktycznie to, co tutaj padło, to słowo, które jest z reguły punktem wyjścia do moich rozmów z pacjentami, czy z innymi psychoterapeutami rodzinnymi, to znaczy ciągłość. Bo faktycznie ten temat, który dzisiaj zaproponowałaś, to on przez psychologów może być rozumiany wszelako, przez terapeutów rodzinnych jeszcze trochę inaczej, bo to jest właściwie, jest taka ścieżka w psychoterapii rodzin, terapia kontekstualna, która mówi o tym, że nie sposób zrozumieć człowieka, nie sposób zrozumieć jego aktualnych relacji bez odwołania się do historii przeszłych pokoleń. Tak? Do tego są specjalne narzędzia, rysuje się genogramy, żeby zobaczyć, co się działo w pokoleniach poprzednich. I tamta ciągłość jest rozumiana jako pewnego rodzaju obciążenie, to znaczy jako coś, co my dostajemy, jako pewien wzorzec, najczęściej nieuświadomiony wzorzec relacji międzyludzkich i który w sposób nieuświadomiony powtarzamy później w swojej rodzinie.
I jak on jest dobry, to nie ma problemu, ale
tak,
jest
natomiast
zły, to się
i tutaj mi się z kolei, mi się przypomina taka anegdota, którą pewnie słyszeliście, albo może i nie, to tym bardziej ją zacytuję. To jest taka przypowieść o tym, że amerykańska, tak, córka, Amerykanka, pyta swojej mamy, mamo, przed świętem dziękczynienia, bo ja piekę indyka, tak? I teraz zawsze jak piekę tego indyka, mówi ta kobieta, no to mu muszę odrąbać nóżki z każdej strony, tak? Że w taki sposób. I się pyta mamie, no dobrze, no ale to i właściwie dlaczego mamu tak, bo no, no to się lepiej jakoś piecze, lepiej to smakuje. A mama mówi, wiesz co, ja właściwie nie wiem, bo moja mama tak zawsze robiła, tak? No ale ponieważ babcia żyje, no to chodźmy do babci, zapytamy. I kobiety poszły do babci i mówią, że wnuczka mówi, wiesz babciu, bo ja tak zawsze robię, bo mama tak robiła. Mama mówi, no wiesz, ja też tak robię, bo ty tak robiłaś. I właśnie dlaczego się tak robi? Czy to jakoś zmienia smak tego indyka? A babcia mówi, na szczęście mamy jeszcze prababcię, chodźmy do niej, bo to się wszystko od niej zaczęło, tak? I idą do prababci i wyłuszczają ten cały problem. A prababcia patrzy na nich i mówi, no wiecie dziewczyny, no właściwie to dlatego, że jak ja się uczyłam piec indyka, to miałam taką za małą brytwaninkę i trzeba było te nóżki po prostu tak ciachnąć, żeby indyk
żeby się zmieścił
do końca. Tak?
I nowa świecka tradycja powstała.
Ale to jest trochę o tej tradycji, że my możemy robić różne rzeczy, tak? Na
nie
płaszczyźnie
wiedząc,
relacji, tak?
Nie
zdając sobie sprawy ze źródła, natomiast to jest jeszcze, zakłada pewną samoświadomość, że ja właściwie patrzę i zastanawiam się, co robię, ale jak my powtarzamy pewne wzorce, takie lojalnościowe, czy wzorce relacyjne, no to powstaje takie pytanie, skąd to jest? I to jest bardzo ciekawe, bo właściwie w terapii rodzin się to robi za każdym razem. Sięga się do tej tradycji, sięga się do tej ciągłości i sprawdza się, co tam jest, bo taki psychoanalityk i terapeuta rodzinny wprowadził do terapii takie pojęcie rodzinnej księgi rachunkowej, takiej lojalności rodzinnej, opartej właśnie na tradycji, która polega na czymś takim, że pokolenia na przykład te w tej chwili mają zaciągnięty pewien dług w stosunku do pokoleń wcześniejszych, tak? Czyli na przykład jeżeli moja babcia i powiedzmy kobiety wcześniej z mojego pokolenia miały takie doświadczenia, że właściwie miały nieszczęśliwe relacje z mężczyznami, no to powstaje taki dług, który ja jako wnuczka i prawnuczka no albo spłacę, albo nie. To znaczy, bo wyrównam te rachunki w stosunku do tego, co się wydarzyło we wcześniejszych pokoleniach, albo i nie. I teraz jak przychodzi para na terapię, no to my bardzo często rozpoczynamy od takiej, znaczy rozpoczynamy może nie, bo to mogłoby ich przestraszyć na pierwszej konsultacji, natomiast później dużo rozmawiamy o tych przekazach lojalnościowych, o przekazach ciągłości, tradycji, dotyczących tego, co się dzieje w naszej rodzinie, co się działo w naszej rodzinie i teraz w kontekście tego, co właściwie się dzieje w teraźniejszości, że jest to nierozwiązywalne, tak? Nie można tego oddzielić.
Bez odniesienia do przeszłości.
Ja bez odniesienia do tego, co się dzieje.
To nie są tylko fakty, ale też przede wszystkim zrozumienie tego.
Tak, że to nie chodzi o to, że babcia się rozwiodła i teraz ja też muszę, tak? Mhm. Że to nie jest na płaszczyźnie faktów, tylko to jest bardzo relacyjna kwestia, tak? Tych przekazów.
Ale z drugiej strony bym powiedziała, że jakby nie było tej ciągłości i tradycji, to by psychoterapeuta nie miał jak
nie,
sobie
bo to jest,
wytłumaczyć tego wszystkiego.
Tak, i tutaj jest tylko jeszcze taki mały dodatek, że faktycznie my potrzebujemy tej poczucia przynależności. Że
oczywiście
potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy skądś, tak? I
to nam da jakieś bezpieczeństwo,
tak,
prawda?
I to jest z kolei wielkie nieszczęście osób, które przychodzą i które nie znają, tak? Gdzie te pokolenia wcześniejsze są takie poszatkowane, czy przez doświadczenia wojenne, czy przez doświadczenia migracyjne, czy przez doświadczenia rozpadu więzi, wtedy nie ma się do czego odwołać i pojawia się jeszcze większe pomieszanie i potworny lęk, tak? Nie ma tej poczucia przynależności, nie ma się o co oprzeć.
Ale
że już
zdarzają się też takie sytuacje, że człowiek w tym momencie zaczyna sobie dotwarzać tę przeszłość.
Tak,
nie wiem, czy pamiętacie,
tak,
40-latka, jak
tak,
tam 20 lat później portret przodka.
Tak, ta potrzeba jest tak silna, że się rozpoczyna się fantazjowanie.
Fantazjowanie,
tak?
Jaki to genealogiczny tutaj tryb wystąpił. Panowie przysłuchują się, mam nadzieję, temu, co panie powiedziały. Czekamy.
Bardzo uważnie.
Czekamy na wasze zdanie. Dominik Antonowicz, bardzo prosimy. Dawno nie było Dominika Antonowicza w naszej audycji. Już nawet nie pamiętam, kiedy był, ale jest, więc pierwszy dzisiaj do głosu jako torunianin zostanie wybrany.
Dopuszczony. Dziękuję bardzo.
Wybrany, wybrany. Wydaje mi się, że... Wybrany, powiedziałam.
Prosimy, prosimy.
Prosimy.
Socjologowie patrzą na zachowania ludzkie w różnych kategoriach, między innymi kategoriach takich racjonalnych. Robimy coś po coś. Natomiast no, tradycja jest w pewnym sensie tłumaczeniem czynności, rzeczy, praktyk, które nie mają racjonalnego charakteru. No, święta w takim znaczeniu, takim czysto racjonalnym, celowo racjonalnym, no trudno wytłumaczyć, tak powiem, całą szereg rytuałów wokół świąt, śpiewanie kolęd, stawianie choinki, specjalny posiłek z 12 dań. Więc jakby tutaj to wszystko jakby jest gdzieś zupełnie nieracjonalne. Jednym z tych powodów, dla którego to jest nieracjonalne, jest no właśnie, znaczy tak w jaki sposób sobie to uświadamiamy, jest właśnie tradycja, która jakby uzasadnia takie nieracjonalne działania. Warto też zwrócić uwagę, że mamy tendencję do nie tylko do poszukiwania, uzasadniania naszych nieracjonalnych działań, takich nieracjonalnych z punktu widzenia takiej celowo racjonalnego działania, takiego, że chcemy coś osiągnąć, takiego ekonomicznego działania, jest to, że usiłujemy sobie w jakiś sposób organizować i rok, i dzień, i w tym sensie święta, jakiekolwiek, o jakiekolwiek byśmy nie myśleli, ale no, święta Bożego Narodzenia są tradycyjnie w tym samym dniu roku i jakby wszystkim nam się kojarzy z pewną ciągłością. Tak. One nam ustawiają rok, są takim wydarzeniem, które się nie przesuwa, wokół którego już myślimy pewnie od czasu wakacji. Ono zawsze jest i zawsze w ten sam sposób, albo bardzo podobny. Przyjmujemy i świętujemy. Tym, że mówię o ciągłości, musimy pamiętać o tym, że jednak zmienia się sposób, w który celebrujemy święta Bożego Narodzenia. Nie widzimy tego z roku na rok, bo dlatego, że następuje to bardzo płynnie i zmiana jest inkrementalna, ale jak spojrzymy na to, w jaki sposób, no to jest zawsze powrót do przyszłości, ale 10 czy 20 lat temu obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia, to były to święta no, znacząco odmienne. Już nie mówię tak o pogodzie, która jest bardzo jesienna. Ale no,
była zima sposób, po prostu, który, a teraz jest jesienna.
Po prostu była wtedy zima. Ale na to nie mamy wpływu. Mamy wpływ na to, w jaki sposób świętujemy. Chociażby dlatego, że technologia komunikacyjna zmieniła również sposób, w którym składamy sobie życzenia i tych elementów,
dzisiaj
które powodują,
wysyła,
że dzieci wysyłają kartki
jest
do świętego Mikołaja.
Więc jeszcze wysyłają?
Myślę, że wiele z nich tak. Natomiast no, niewątpliwie, znaczy jeszcze nie wysyłają SMS-ów, ale proszę zwrócić uwagę, że mimo, że mówimy o ciągłości tradycji, to mówimy o pewnej osi, natomiast no, sposób świętowania zmienia się i my może tego nie dostrzegamy.
Potrawy się zmieniają. Sposób nakrycia stołów i aranżacji przecież, tak? To całe koncerny nad tym pracują i myślą, jak tutaj wszystko wtłoczyć w głowie.
Święta pozostają świętami, ale sposób naszej celebracji
tak, cała otoczka jest inna. Proszę teraz...
No niby te same święta, ale co roku inne.
Co roku inne, czyli powolutku kropla drąży skałę i ta tradycja się trochę zmienia. Oś zostaje, jak powiedzieliśmy. No właśnie, czy na szczęście, czy nie na szczęście, że zostaje. Drogi filozofie, w pierwszej części twoje zdanie kończy nasz set.
We wstępniaku do Tygodnika Powszechnego ksiądz Adam Boniecki bardzo ciekawie zagaił, pisząc: Boże Narodzenie, tradycja, choinka z kapiącymi na dywan świeczkami, lampki elektryczne nie kapią na dywan, nie powodują pożarów, ale niestety nie są tradycyjne. Myślę, że w tej wypowiedzi, jak w soczewce, skupia się to, czym jest tradycja i jakie jest do niej podejście. Tradycja z języka łacińskiego oznacza nie mniej, nie więcej, tylko przekaz. Przekaz jakiegoś obyczaju, jakiegoś schematu postępowania, jakiegoś rytuału, jakiejś konwencji kulturowej, społecznej, globalnej, lokalnej. Przed tradycją nie ma żadnych granic. Właściwie każdą dowolną formę aktywności jesteśmy w stanie zamknąć w kapsule tradycji. Leszek Kołakowski bardzo ciekawie zauważył, że tradycja to nic innego jak poczucie zbiorowej przeszłości. Twierdzi on, że tak pojęta tradycja istniała nawet w społeczeństwach, gdzie olbrzymia większość obywateli była analfabetami. Ich przeszłość była kształtowana przez legendy, przez podania. Jak Kołakowski stwierdza, również analfabeci mieli poczucie przynależności do pewnej historycznej ciągłości i konkluduje, że jest to niesłychanie potrzebne. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że nasze podejście do tradycji jest nieco fałszywe, bo z jednej strony tradycję mitologizujemy, uznając, że jest to jakiś gotowy, raz na zawsze dany, nie podlegający żadnej zmianie ani naruszeniom twór.
Na przykład list do świętego Mikołaja.
Tak. A tymczasem tradycja wydaje się, że ma pewne twardy rdzeń czy jądro treści, wokół której osnuwają każde kolejne pokolenia swoje własne dodatki i w tym sensie tradycja ulega pewnym przeformułowaniom czy zmianom, a w końcu rodzą się też nowe tradycje i ważne jest to, by nie być niewolnikami tradycji, takiej lub innej, tylko pamiętać, że mamy do tradycji także możliwość podejść kreatywnie. Tutaj powołuje się na wypowiedź amerykańskiego poetę, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poezji modernistycznej, Ezra Pounda, który bardzo ciekawie stwierdził, że tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują. Wydaje się, że ci niezwykle zagorzali zwolennicy tradycji kultywowanej w istocie dla niej samej, że tak naprawdę nie wiadomo, po co reprodukować kody tradycji. Nie znajduje się dlatego żadnego, dla nich żadnego innego wytłumaczenia poza samym oparciem się na tradycji. To tradycjonaliści, tacy traci albo ultrasi, którzy konserwują przeszłość. Na ich antypodach sytuują się leseferyści czy nihiliści, którzy kompletnie dezawuują jakąkolwiek formę tradycji, którym towarzyszy hasło "Wybierzmy przyszłość". A po środku gdzieś usytuowałbym goffmanowskich normalsów, którzy mówią, żyj tylko chwilą.
No dobrze, to teraz to wszystko trzeba ogarnąć. Mamy kilka minut na muzykę i wejdziemy w drugą część, której proponuję się zastanowić właśnie. To już zostało to poruszone, czy tradycja nas niewoli, czy też my mamy jakiś na to wpływ. Tradycja, która buduje naszą tożsamość i czy człowiek tradycyjny, nie w takim zrozumieniu, jak pan doktor powiedział, pęd, które nas nie wolą, jest postępowy, czy to można pogodzić? Kiedyś mówiliśmy o tym, że może być konserwatysta postępowy, to ja chyba stwierdziłam, że się do tego nadaje takie określenie. Zobaczymy, czy można być tradycyjnym postępowo, ale to już za chwilę.
Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Yeah. koszmar codziennych chwil. Pięknem uderza cię w dno.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rozmawiamy dzisiaj o tradycji, a rozmawiamy w bardzo miłym gronie. Nadia Kostrzewa-Nowak.
Witam.
Elżbieta Okońska. Witam. Dominik Antonowicz i Piotr Domracki.
Dzień dobry Państwu.
Dobry.
Dobrze, że jeszcze nas słyszycie, bo się tak zadyskutowaliście, że oj, 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 oj.
My tu mamy jakby równoległy panel.
Tak, ja
tak, tak.
Podczas przerw po prostu tam idzie zupełnie równolegle dyskusja. Dobrze, to teraz może od panów zaczniemy. Tożsamość, postęp i tradycja. Króciusieńko poprosimy, bo żeby jeszcze w trzecim secie powiedzieć życzenia złożyć słuchaczom. Moi kochani, dobrze, zaczynamy. Który z panów?
Oj, temat rzeka, tutaj uśmiechnęliśmy się serdecznie do siebie.
Trzy godziny.
Dokładnie. Myślę, że z socjologicznego punktu widzenia, tak nawiązując do Emila Durkheima, który jest klasykiem, był klasykiem socjologii, jest klasykiem socjologii, XIX-wiecznym filozofem i socjologiem, on zwraca uwagę na prowadzi taką kategorię faktów społecznych, to znaczy takie zjawiska, które istniały przed nami, istnieją teraz i będą istniały, jak nas to już nie będzie. Jednym z nich są mniej więcej święta. Święta, które w określony sposób celebrujemy. Celebrujemy je, tak jak Piotr wcześniej zaznaczył, jakby odwołując się do tradycji, ale też no, w takich sytuacjach, w których zmieniamy tą tradycję, to nie musi nas krępować, ale jak nie jesteśmy pewni, a też społeczeństwo oferuje nam określone wzory i sposób świętowania Świąt Bożego Narodzenia mówi, że nazwany jest tradycyjny, ale no, tradycyjny oznacza, że świętowaliśmy go tak w przeszłości, nie zawsze wiadomo dlaczego, czasami potrafimy to uzasadnić no ideologicznie, mamy ideę ku tego zbudowane 12 potraw.
Albo tego, to są tylko nóżki, które się nie mieściły w rytwannie po prostu.
No być anegdota, no, którą znajdujemy ideologię do tego, co się dzieje, ale korzystamy z gotowych wzorów. Społeczeństwo oferuje nam gotowe wzory świętowania i my z nich nie musimy tego robić, tak? Ale też dla własnej wygody, łatwości, też dlatego, że jesteśmy konformistami co do zasady. Naśladujemy innych. Naśladownictwo jest jednym z najsilniejszych mechanizmów społecznych. Tak robimy, moglibyśmy świętować Boże Narodzenie, nie wiem, w każdym dniu miesiąca, ale no, bylibyśmy nonkonformistami, dziwakami na pewno. Natomiast jakby, tak powiem, państwo nam organizuje, bo jest dni wolne od pracy, organizuje nam społeczeństwo, no bo jest cała machina komercyjna, która mówi, że teraz trzeba kupować prezenty, wysyłać list do świętego Mikołaja, choinki się sprzedaje w grudniu, a nie w lipcu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze dziwniejsza tradycja, o której państwo nie słyszeli, bo myśmy tutaj intensywnie rozmawiali pomiędzy naszymi dyskusjami w trakcie muzyki, jest Sylwestr, który jest zupełną konwencją. Też uznaliśmy, że jeden dzień w roku będziemy świętować, akurat koniec grudnia. Uznaliśmy też, że to my jako społeczeństwo, że to jest koniec roku. No i żeby to nie była taka zwykła, ordynarna impreza, to budowaliśmy tą ideologią pod tytułem Sylwester. I no,
ciekawe, czy to jest ordynarna impreza, ale nie będziemy dzisiaj tego rozważyć. Myślę, że ta godzina no, jest za wczesna.
Jest to niezwykły weekend. Jakby kończąc już tak ten set świąteczny, to też zwróciliśmy uwagę, i myślę, o tym warto powiedzieć, o 6 stycznia. Tak? To jest zupełnie jakby nowy Trzech rodzaj króli, tradycji, tak. Hiszpański Trzech Króli. Sposób celebracji tego święta, bardzo spektakularny, takie wyjście, bo święta Bożego Narodzenia są świętami domowymi. Siedzimy raczej w domu, w rodzinie. Tak. Natomiast ten 6 stycznia jest takim świętem, którym wychodzi się na zewnątrz, celebruje się to. Tak. Trochę jak Boże Ciało, tak? Te marsze, parady, które się pojawiają na ulicach. Ogólna celebracja, zupełnie nowa, od kilku lat funkcjonująca w Polsce, tak powiem usankcjonowana dniem wolnym od pracy. W ten sposób w pewnym sensie buduje się nową tradycję, zapewne za 10 czy za 15 lat.
No nie całkiem nową, powiedzmy, bo to święto było nowy. Kiedyś, tylko zostało
jakby sposób
zmienione.
Celebracji być może jest nowy, taki hiszpański. No, taki
mamy, tak, ale z drugiej strony może warto iść w coś takiego, w tę wspólnotę, kochani, bo...
Nie, my się nie wzbraniamy, tylko pokazujemy, prawda? Że pewne zachowania instytucjonalizujemy i one za jakiś czas będą już tak naturalne.
Będą już normalne, że nie będziemy się zastanawiać, skąd one się po prostu wzięły. Ale tutaj weszłam w słowo dlatego, że ta publiczna celebracja, o której mówimy, jest też taką zachodnią celebracją, ale przynajmniej celebracją świąt różnego rodzaju i narodowych, i nie tylko krajów zachodnich, prawda? Czy Stanów Zjednoczonych. Tam wychodzą na ulicę, ludzie manifestują, już nie mówiąc o Rio de Janeiro i karnawale.
Ale mają inne warunki pogodowe, więc
no
im
tak,
łatwiej.
To jest prawda, że im łatwiej. Ale to wyjście na zewnątrz, czyli bycie z, u nas też występuje, chociażby podczas tak zwanych koncertów sylwestrowych, które organizują różne stacje telewizyjne, prawda? Setki ludzi, jak nie tysiące, przychodzą, bo my sobie tam siedzimy w domu, oglądamy, albo nie, a oni są razem na tym wieczorze. To nie jest potańcówka w domu, tylko po prostu ta wspólna impreza na zewnątrz.
My się zastanawiamy, co się celebruje podczas Sylwestra i tutaj z kolegą Piotrem, który jest filozofem i bardzo mądrym człowiekiem, nie potrafiliśmy odnaleźć odpowiedzi. Obaj mamy duży dystans do celebrowania Sylwestra. Ja taki socjologiczny, bo to jest po prostu zwykły.
Ja też.
Zwykła naturalna konwencja. Ale społecznie jest tak, że wszyscy czekają na Sylwestra. Sylwestra są organizowane, więc społeczeństwo organizuje nam ten dzień. Co więcej, pierwszy nowy rok jest dniem wolnym od pracy, a więc jak zachęca nas instytucjonalnie do tego, żebyśmy świętowali wtedy, a nie no odpoczynku, prawda? To
po
świętowanie też jest pewnym wysiłkiem, albo może być wysiłkiem bardzo kosztownym, jeżeli chodzi o zdrowie. Nawet... Szczególnie Sylwester może kosztować i kosztuje zwykle dużą część społeczeństwa trudny dzień po. Natomiast zwracamy już na poważnie, zwracamy uwagę na to, że tradycja ona musi być instytucjonalizowana, zachęcana instytucjonalnie, żeby mogła przetrwać. I to dzień wolny od pracy, który jest pierwszym dniem w roku, no jakby naturalnie skłania nas do tego, żeby świętować dzień wcześniej, czy wieczorem wcześniej. I daje taką możliwość, jakbyśmy 1 stycznia szli do pracy, tak powiem, gremialnie, to prawdopodobnie tej hucznej celebracji by nie było.
Także panie.
Tradycja jest w pewnym sensie konwencją. Nie?
Tak.
No właśnie, ja się tutaj tak jeszcze wejdę tobie w słowo, ale bo tutaj tak mówimy o takich różnych mądrych rzeczach, takich wątkach ekonomiczno-socjologicznych, rozsądkowych. A ja bym jakby trochę z mojej działki chciała zwrócić uwagę w kontekście chociażby nawet tych nadchodzących świąt. Zobaczmy, że ta tradycja, ona wzmacnia przede wszystkim więzi rodziny, daje nam poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. No, wszystkie badania pokazują, że ma ogromną rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi.
Czyli buduje naszą tożsamość.
Buduje naszą tożsamość i to jest właśnie to, o czym tutaj Nadia powiedziała na początku, że my tak naprawdę wiemy, kim jesteśmy, znamy swoje korzenie albo szukamy tych korzeni. Ja tutaj odniosę się może do takiej mojej sytuacji. Nam się zdarzyło rodzinnie 1,5 roku temu odnaleźć dzięki mediom społecznościowym rodzinę z Ameryki, z którą utraciliśmy kontakt. I potem pojawiły się gdzieś tam na tym Facebooku zdjęcia, którymi się wymienialiśmy. I okazało się, że mnóstwo innych ich znajomych jak zobaczyło, że można coś takiego tutaj gdzieś te korzenie swoje odtworzyć, no zaczęło zwracać się z prośbą, proszę odnaleźć taką rodzinę, proszę odnaleźć taką, gdzieś mamy tę potrzebę, bo to tak jak mówię, to jest taka pewna nie tyle też ciągłość, o której mówiliśmy, ale taka pewna regularność, powracanie. To ma takie kapitalne działanie formacyjne dla nas, pod warunkiem, że rzeczywiście zadamy sobie trochę trudu
I zaczniemy, się temu przyjrzeć.
Żeby się temu przyjrzeć, żeby zrozumieć, czy rzeczywiście...
Poczucie bycia częścią większej całości.
Ale tak, 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 ja się trochę buntowałam, kiedy była tutaj mowa o tym, że to nie jest racjonalne. To znaczy, Boże Narodzenie jest cudem, jeśli chodzi o wiarę, tak? I to nie jest... To niego nie można zracjonalizować, ale wszystko inne, myślę sobie, że to nie jest tak całkiem nieracjonalne w momencie, tak jak powiedziałeś, że kiedy sobie zdajemy sprawę, w jakiej tradycji my jesteśmy i dlaczego w niej jesteśmy.
Tak,
a nie dlatego, że szukamy, kto te nóżki obciął. Przepraszam, ale będę do tego wracała, bo to piękna metafora dzisiejszego spotkania.
Tak, ale ja sobie też tak...
Ja was dzisiaj nie namówię na dwie części audycji i żebyśmy skończyli, chyba nie da rady. Ja wybaczcie mi państwo, ale no po prostu dyskusja jest taka ożywiona, że...
Bo ja myślę o tym też, że mnie to tak najbardziej fascynuje właśnie na takim poziomie, tym takim zupełnie podstawowym, to znaczy poziomie rodziny, tak? Gdzie jest to tak, że ta tradycja jest potrzebna jako pewne środowisko gwarantujące taką poczucie, zaspokajające tą potrzebę bezpieczeństwa właśnie, że ja wiem skąd jestem, że są jakieś rzeczy, na których ja się mogę oprzeć. Ale już w tej dynamice, kiedy spotyka się mężczyzna, kobieta, oni się zakochują, zaczynają tworzyć parę małżeńską, czy w ogóle wstępują w związek, jakkolwiek by to nie nazwać, to już jest taki moment, że tak naprawdę jakby spotyka się jedna tradycja z drugą, tak? Bo ona pochodzi
czasami
z jakiejś
rodziny.
Tak,
aż do krwi.
Ale z tego spotkania też wychodzą często bardzo piękne rzeczy. To znaczy, widać to też na takim, właśnie jak już tak bardzo mamy wokół tych świąt krążyć faktycznie, to widać to też w tych rytuałach, tak, że u niego było coś innego, u niej było inaczej. Teraz oni spotykają się, próbują to czasami przewalczyć, czyja wersja, czyja narracja ma być tą obowiązującą. Natomiast później, jeżeli jest trochę tej otwartości, takiej samoświadomości, to na bazie tego wykluwa się coś...
Nowa tradycja.
Tak? Ona nie jest taka zupełnie nowa na zasadzie totalnej innowacji, ale tam jest jakiś element czegoś nowego, z tego zderzenia to powstaje. Mm. Dzieci, które są z tego związku, mają już tą tradycję już w jakiś sposób jakby zmodyfikowaną. I w ten sposób ta tradycja nie jest czymś takim, co jest zamknięte takim skostniałym tworem, tak bezmyślnie reprodukowanym przez kolejne pokolenia, tylko no jest czymś bardzo żywym, tak? I myślę, że w tym sensie, jeżeli ona właśnie się...
Pierwiastek humanistyczny.
Tak, i taki procesowy.
Do dialogu,
tak.
się staje.
Tak, i do takiego eksperymentowania z tożsamością, bo przecież przychodzi taki przecież moment, w którym dzieci, jak ja mówię, nastolaty, wchodzą w taki moment, że no, swoją tożsamość muszą zbudować chwilowo, miejmy nadzieję, wokół buntu przeciwko tradycji, tak, niesionej przez rodziców, czy przez te pokolenia wstecz. Natomiast to jest
tylko
przeciekawe.
Nic nie mają w zamian.
Znaczy oni sobie szukają, eksperymentują, natomiast przeciekawy jest ten moment, w którym właśnie trafiają na przykład, ja rozmawiam, nie wiem, z 30-latkami czy 40-latkami, moimi rówieśnikami i śmiejemy się z moimi koleżankami, że tak, no kiedyś to nam się marzyło sushi na Wigilię, tak, albo jakieś inne miałyśmy szalone pomysły.
Nie ma sprawy
A
dzisiaj,
w tej chwili każda telefonik do babci, do mamy, jak to tam było z tymi pierogami, co ty tam dawałaś do tych pierogów, czy tam do czegoś. I że jest ten nawrót, tak? Jest ten nawrót.
To jest
ten
wychowawczy, adaptacja, sprzeciw. To
no
jest
tak, ale z tego zderzenia powstaje coś, tak, co później nas bardzo, bardzo, tak mam wrażenie, no, rozwija, tak? I jest
ma działanie formacyjne.
Tak.
Formuje
jest niezbędne do tego, żeby na przykład dziecko mogło sobie tą swoją tożsamość, tą swoją osobowość tak na czymś oprzeć.
To nie bez kozery jest to, że z całego świata wszyscy zjeżdżają do domu na święta.
I skąd
bo po co to
potrzeba,
robią?
Tak?
Po to, że chcą być z bliskimi, ale również chcą być w tej
zanurzyć się na chwilę.
Zanurzyć się na chwilę, żeby potem nabrać tych sił. Czyli to jest dosyć pozytywne, ale są też głosy, drodzy panowie, że no, niewolnicze nawiązanie do tradycji to jest przeciwne postępowi i właściwie to powinniśmy to wszystko zrzucić z siebie. I nie wiem, co zrobić. Tak się składa, że jak się coś zrzuca i robi rewolucję, to się robi kolejne tezy i tradycje, które znów obowiązują, tylko inaczej. To wszystko działa. Proszę bardzo. No,
ucieczki od tradycji z całą pewnością nie ma, ale trzeba pamiętać też o tym, na co zwracałem uwagę, że tradycja jakkolwiek gwarantuje jej uczestnikom, tym, którzy biorą w niej udział, poczucie bezpieczeństwa, to jednak równocześnie wytraca możliwość rozwijania progresywnego, czy ekspresji własnej wolności, czy własnej swobody jednak.
Mamy tutaj do czynienia
z pewnym napięciem. Nie, nie, to niekoniecznie
jest jakiś przymus społeczny. To nie jest tak, że jesteśmy zniewoleni, ale no czujemy przymus.
Ale to jest obiektywny przymus społeczny. To
nie jest tylko świętami, po prostu społeczeństwo nas oddziałuje i nas podporządkuje.
Może nacisk, przymus, no nie wiem, presja może.
A co by panowie zrobili, gdyby było w jednym roku, by powiedziane było, proszę państwa, proszę bardzo, róbmy co chcemy. Oddajmy od wszelkich tradycji, nie wiem, wszystkiego co znamy i robimy co chcemy. To co by panowie zrobili?
No byłaby to nowa świecka tradycja.
Zlecieli pewnie. No trzeba byłoby to skorpedować i kultywować tradycję dotychczasową. W ramach buntu.
W ramach buntu. Czyli jak to jest z tym postępem? Można tkwić w tradycji i być postępowym?
No, myślę, że z całą pewnością. To jest kwestia tego oczywiście, jak rozumiemy postęp. Czy postęp zaczynamy kultywować jako nową tradycję, czy też postęp ma wymiar nade wszystko ekonomiczno-społeczny, natomiast tradycja zabezpiecza jego tyły i staje się tłem. Staje się tłem, na którego ramię, czy cięciwie rozpościera się wszelki możliwy postęp i myślę, że tutaj trzeba by przywołać koniecznie postać Hansa Georga Gadamera, którego dwudziestowiecznego filozofa niemieckiego, którego bardzo silnie atakowano za to, że był na tyle bezczelny i wprowadził do współczesnej filozofii pojęcie tradycji, na którym zresztą oparł swoją filozofię rozumienia, wskazując, że mówię tu cały czas o Gadamerze, że wszelkie wychylenia skrajne, czy to w stronę tradycjonalizmu, czy w stronę nihilizmu, który znosi kompletnie jakiekolwiek formy tradycji, czy tradycyjności, są ze wszechmiar, czy z gruntu złe, bo trzeba pamiętać o tym, że zachodzi takie zjawisko w ogóle w procesie rozumienia, zarówno przebiegającego indywidualnie w przypadku każdej i każdego z nas, jak i rozumienia jako kategorii kulturowej, czyli interpretacji historycznej, czy literackiej, poetyckiej, naukowej, że dochodzi do fuzji horyzontów, czy płaszczyzn rozumienia. Jak mówi Gadamer, dopiero wtedy następuje możliwość porozumienia, na przykład porozumienia międzypokoleniowego, czy porozumienia między tradycjami. I w tym sensie nie ma ucieczki od tradycji, nie ma ucieczki od przeszłości. Ona zawsze jakoś prześwieca naszą teraźniejszość i rzutuje zarazem na przyszłość. I nawet jakakolwiek forma radykalnego zerwania z tradycją jednak jest formą negatywnego, co prawda, ale odniesienia się do niej, takiego odniesienia, które uprawomacnia tę tradycję, z którą dyskutujemy, czy z którą zrywamy.
A zatem, ja myślę sobie, że bo muszę już wejść w słowo, bo musimy kończyć, ale że można tę tradycję traktować pozytywnie i wtedy nie będzie ona bagażem, jakimś ciężkim plecakiem, który tu wleczemy na plecach i płaczemy, że to jest, wreszcie trzeba to odrzucić, ale znowu nam każą, prawda, i robimy, tylko po prostu jakoś tak tę tradycję proponuję przyjąć z radością. A modyfikować zawsze warto, prawda?
Postępowo modyfikować.
Dobrze, kochani, to nam nawet czasu nie starczy już na to, żeby każdy z was złożył życzenia, to ja proponuję jeden wyraz. Czego życzycie państwo naszym słuchaczom?
Harmonii i spokoju ja życzę.
Proszę bardzo.
Miłość.
Panowie?
Uśmiechu.
Wzajemnej życzliwości.
A ja życzę zdrowia, bez którego nic, co powiedzieliście się...
A propos Sylwestra.
O, nie tylko. Potrawy wigilijne czekają. Wszystkiego dobrego życzymy państwu i spotykamy się już po świętach Bożego Narodzenia, ale jeszcze w tym roku. Dziękuję pięknie. Dzisiaj byli z nami Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog.
Dziękuję, dobrego dnia.
Dziękujemy. Elżbieta Okońska, pedagog, prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor habilitowany Dominik Antonowicz, socjolog UMK. Dziękuję.
Dziękuję państwu bardzo.
I pan doktor Piotr Domyracki, filozof i etyk z UMK. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję pięknie, miłego dnia.